Jurek Szczepkowski urodził się i wychował w Warszawie, ale od zawsze ciągnęło go na wieś. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, jak tylko skończył studia, wyjechał z grupą przyjaciół do Połemkowskiej, wsi Czarne w Beskidzie Niskim. Przede wszystkim po to, aby być blisko natury, ale też nauczyć się żyć w ubóstwie. Tu zapoczątkował zajęcia z gliną. Obecnie w tym miejscu mieszka z żoną. Są tu jedynymi mieszkańcami wioski. Zapraszam na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Wieś Widmo.
Ja często w takich rozmowach się spotykam z tym, że mniej lub bardziej wprost jest zapytywanie, no ale to czy to taka ucieczka od cywilizacji i coś tam może od siebie, może czy się spełniłeś, czy się nie spełniłeś, to absolutnie żadna z tych bajek, że to nie o to chodzi, że poszukiwania odbywają się tylko wewnątrz siebie i to nie jest ucieczka, tylko jest następny krok gdzieś tam i wyrabianie się z tym, co jest wkoło. I nam, co tutaj mieszkaliśmy, to się udało. Cześć. Nie myślą, że jest coś do jedzenia, a tu lipa. Kurki nie tym razem. Ten jest ładny, nie?
Piękny.
I tamten jak barzan zupełnie, nie? To się zaczęło od takiego pomysłu po studiach pod tytułem Młodzi hipisi chcą się sprawdzić i wyjechać na wieś i mają dosyć miasta i chcą założyć jakieś miejsce takie, które by z jednej strony było komuną, czyli nie należało do jednego człowieka i potem się człowiek zostaje sam i co, tylko żeby grono przyjaciół się osiedliło razem i mieszkało razem i prowadziło jakieś działania albo paraartystyczne, albo jakieś takie rzemieślnicze. O. I próbowało żyć na wsi, żeby zobaczyć, jak to jest. Wieś znaliśmy tylko z wakacji i z takich wyjazdów typu właśnie, że gdzieś na narty albo gdzieś. Nie? Ten gdzieś w błocie rył, bo jest cały w świeżym błocie. Tak. Kogo żeście wykopały? Borsuka? Główna motywacja to życie skromnie na wsi, w maksymalnie na polskie warunki, ciężkich warunkach, żeby się sprawdzić i żyć jak najbliżej natury, więc na pewno, żeby nie było bieżącej wody, na pewno, żeby nie było prądu, żeby wszędzie było daleko, na pewno, żebyśmy nie mieli sprzętów bardziej zmechanizowanych niż rower i na pewno, żeby żyć z pracy rąk. Więc się nauczyliśmy prząść wełnę od tu okolicznych kobiet. Dziewczyny robiły na drutach. Nie wiem, byli chłopcy, którzy się zajmowali jakąś snycerką, robili jakąś biżuterię z kości, coś takiego, prawda? Albo pisali, albo grali muzykę i próbowali to jakoś doprowadzić do poziomu profesjonalnego. A ja na przykład przeszedłem wełnę, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. Dlatego mieliśmy zwierzęta. Mieliśmy owce, lamy, osła, psy, koty. To temu wszystkiemu trzeba zgromadzić jedzenie, plus trzeba, no tak jak na wsi, nie wiem, no, zorganizować jesienią opał na zimę i właściwie w trybie takim, że w tym roku zbieramy na opał na przyszły rok, nie? Jak ktoś jest tak zapobiegliwy, że lubi palić suchym drewnem, to trzeba rąbać. No to właśnie dlatego drewno grzeje dwa razy. Raz jak się rąbie i potem jak się pali, więc jest dużo cieplej. No ale trzeba i trzeba być, jakby nauczyć się pory roku. Między innymi stąd się wziął pomysł na zwierzęta, bo one dla takich przybyszów tak zwanych z miasta pomagają nauczyć się życia sezonami, prawda? Bo teraz się strzyże, bo teraz się doi, teraz będą wykoty, czyli będą się rodzić młode, bo teraz będzie stanówka. I to nie da się zrobić kiedy indziej, kiedy się ma ochotę, tylko właśnie wtedy. To uczy na przykład takiego poczucia dyscypliny, obowiązku. Tu przychodzą konie pić wodę, więc tu jesteśmy codziennie parę razy. A latem ja się kąpię. Ale ładnie szumi, nie?
Co to za wiosna bez błota?
To się jakby sprawdziło w sensie takiej formuły, bo ci ludzie, którzy mieszkali tu kiedyś, się rozjechali i są albo muzykami, albo pisarzami, albo dobrymi stolarzami, albo nie wiem, jakimiś naukowcami, bo są, nie wiem, mikrobiologiem czy tam kimś. Jedni są jakimiś etnografami. Jedni są dobrymi matkami dla swoich dzieciaków. Te dzieciaki przyjeżdżają i dzieciaki tych dzieciaków przyjeżdżają. Teraz akurat w tym czasie jest tak, że nas na stałe mieszka tylko dwoje, ja i moja żona. Latem prowadzimy warsztaty. Ja i Marysia uczymy i jakby aranżujemy to, że można przyjechać i nauczyć się toczenia naczyń na kole garncarskim głównie. Beskid Niski, bo ja tu robiłem jako etnograf dużo badań terenowych i siłą rzeczy tutaj jakby przyjeżdżałem i robiłem trochę badań takich poświęconych łemkom, poświęconych generalnie kulturze ludowej i tak się zdarzyło, że trafiłem na to miejsce, które mi się spodobało i akurat gospodarz już był starszy i mówił, że ma dosyć i że będzie mieszkał z dziećmi bardziej, więc chętnie sprzedał.
Jak wyglądała wtedy wieś? Bo teraz jest całkowicie opustoszała.
No, wyglądała prawie tak samo. Poza tym, że jeszcze stały dwa domy. Już nie zamieszkały, ale jeszcze stały. Więc było identycznie jak teraz. Myśmy też nie za wiele tutaj sami dorobili, bo nie dorobiliśmy. Jak pani widziała, dom w środku jest prostą drewnianą chałupą, wyposażoną bardzo podstawowo i prosto, bez żadnych wygód. Różnica była tylko taka, że jak myśmy się osiedlali, to nie było prądu i bieżącej wody. Ale to bieżącej wody to w tamtych czasach chyba większość wsi nie miała, więc żadna różnica, a brak prądu, no to było tak, że to chyba było jeszcze cień akcji Wisła pod tytułem, prawda, no bo już generalnie było po elektryfikacji, ale duże wsie, które zostały, to myślę, że były elektryfikowane tutaj w latach 60., nie? Nie było aż tylu asfaltów, powiedzmy dzisiaj do asfaltu mamy z 5 kilometrów, może trochę mniej. Dawniej mieliśmy, powiedzmy, z 15 albo 20. Dzisiaj tutaj, jak pani słyszała, co chwila jeżdżą samochody, a dawniej samochód przejeżdżał raz na parę tygodni, bo kto by to mógł być. A jak ktoś szedł, no to wiadomo, że już idzie z plecakiem od kilkunastu kilometrów, więc to był tak zwany turysta, naprawdę, że on idzie od dawna i na pewno przyda mu się gorąca herbata, nie? Dzisiaj właściwie, nie wiem, nasze dzieci by nie wybiegały na ulicę i nie zapraszały ludzi, chodźcie tutaj, jest gorący wrzątek i jest herbata. Bo też ludzie by patrzyli na te dzieciaki jak na raroga, że o co chodzi. Mamy swoje termosy i nie potrzebujemy. My tu ciągle jakby patrzymy na krajobraz powojenny. Galicja przedwojenna to jest synonim przeludnienia. Ostatni dom wsi to był pierwszy dom następnej wsi. I to jest właśnie tutaj. Tu mijamy dziurę w ziemi, to jest studnia. Tu było 70 gospodarstw, więc jest 70 takich dziur. Tam jest następna studnia, która jest po prostu dziurą w ziemi, do której można pełnym galopem wjechać konno albo zgubić dziecko na sankach. W pewnym sensie te doliny, które są takie opustoszałe po akcji Wisła, są takim krajobrazem, pomnikiem niefortunnych decyzji politycznych, tragedii tych ludzi. Przyszło tak zwane ich własne wojsko i powiedziało won. Te domy stały, nie? Jeszcze tylko zniknęły, bo potrzeba przewieźć dom i postawić gdzieś bliżej, albo pociąć na opał, albo się zużyły. Takie drewniane chałupy, jak są niezamieszkałe, nieogrzewane, to one nikną. Ludzie tu przyjeżdżają płakać. Na miejscach, na tym kawałku trawy, bo to widać teraz, tu są te drzewa, to śliwki, więc wiadomo, że obok stał dom. Przychodzą w to miejsce płakać, bo to ich babki dom, nie? Ta moja chałupa jest z 1902 roku. Ona ma w sobie belki, które widać, że były częściami innego domu. Więc ma w sobie historię tych terenów, nie? Myślałem, że się otworzą. Była taka akcja zaczęta już ładnych parę lat temu, że we wszystkich tych miejscach, które są opustoszałymi wsiami, stawia się symbolicznie drzwi do tej wsi. I one stoją jak drzwi do lasu. W pustce są po prostu futryna, drzwi i tabliczka, że są drzwi do wsi czarne. Jest ewentualnie mniej lub bardziej wiarygodna mapka tej wsi z domami i nazwiskami mieszkańców. O. Proszę, my jesteśmy tu. To jest środek. No i są nazwiska. To jest zdjęcie stare, kiedy stały dwie cerkwie, unicka i prawosławna, obok siebie. Myśmy się opiekowali tylko tą. I prawosławnej już nie było. Wieś Czarna ciągle jest i w sposób nieprzerwany istnieje, tylko nie ma 70 gospodarstw, tylko teraz ma dwa. I ja na dokładkę nie jestem Łemkiem. W pewnym sensie jestem beneficjentem akcji Wisła. Do tego domu, gdzie zaczęliśmy wywiad, to tam przyjechała pani, która, przepraszając, mówi, czy mogłaby przyjść, bo ona się tu rodziła i to jest jej dom w pewnym sensie rodzinny, czy mogła, więc bardzo serdecznie ją podjęliśmy i tam utrzymujemy. Przyjeżdżają na Watrę co jakiś czas. Sporo ludzi z Ukrainy przyjeżdża na Watrę i wtedy robią takie wycieczki pod tytułem, żeby znaleźć miejsce, gdzie stały ich domy. Nawet nie ma punktów orientacyjnych pod tytułem cerkiew, ale jest cmentarz, więc może sobie coś wyobrażam. Więc nie wiedzą, gdzie te domy stały. Na szczęście mamy pozytywne relacje, to znaczy Łemkowie, z którymi się kolegujemy, nie donosili na nas na SB, prawda? Więc w pewnym sensie jesteśmy uszanowani. O, tu stał dom, tu widać, że był dom, jest prostokąt. Teraz za tej trzeciej RP, no to trochę się wyjaśniło i trwają procesy oddawania tej ziemi wszystkim, którzy tu mieli przed akcją Wisła ziemię, bo oni nigdy nie stracili praw własności, więc im to się należy jak psu buda. Uwaga. Teraz jesteśmy w tym drugim domu, w tej chyży. Robimy sobie tutaj rzeczy z gliny, czyli głównie robię takie rzeczy, które są zastawą stołową, czyli miski, talerze, garki, kubeczki, A w tym, w czym się specjalizuję, to jest robienie rzeczy, które służą do spożywania herbaty, czyli czarki, czajniczki. Z takich ideałów tej komuny, o której wspominałem na początku, najdokładniej udało nam się zrealizować ideał życia w ubóstwie. Więc unurzani w czymś, co w Beskidzie Niskim występuje najpowszechniej, w błocie, wpadliśmy na pomysł, że będziemy z tego błota żyli. I tu właściwie w Beskidzie Niskim jest tak, że można zamknąć oczy, rzucić łopatę za siebie i tam, gdzie się wbije, tam jest glina. Trudno jest cokolwiek z tej ziemi wycisnąć. Znaczy, w Polsce leżą odłogiem ziemie pierwszej klasy. Więc kto by chciał szóstą klasę, tak jak tutaj? No. Jak ktoś myśli o tym, żeby założyć porządne gospodarstwo, no to nie tutaj. No. Tu ewentualnie jakaś taka archaiczna hodowla. Dobra, toczymy. Teraz robię czareczkę do herbaty. Na glinie szybko widać upływ czasu. Ona się zmienia momentalnie. Wraz z zużywaniem, po pierwsze, nawet jeżeli szanujemy to bardzo, to się zużywa i widać, złocenia się wytarły, bo myjemy. Dlatego jest na wsi, żeby trochę więcej się na tym skupić i zauważyć wokół siebie. Bo tu właściwie na wsi bardziej to widać, że to tak zmysłowo przemija momentalnie. Śmierć łatwiej widać. Nie wiem, no ja mam pod domem co zimę zagryzione zwierzęta przez wilki. Nie? To może wejdźmy do domu, ja zapraszam panią na herbatę. Wybiorę jakieś czarki, które ja robiłem. O, będzie świeże uszczerbienie. Dobra. Ja lubię ten dźwięk. Warto jest lać wodę z wysokości, bo ona się podczas tego procesu dotlenia. Proszę bardzo. Najważniejsze to jest chyba coś takiego, żeby mieć w życiu szczęście. A mi się zdarzyło. Spotykałem na drodze porządku ludzi. Udawało mi się przez przypadek dokonywać słusznych wyborów. Tak jak Bartoszewski mówił. Nie zawsze się opłaca, ale warto być porządnym człowiekiem. A to jest ryzyk fizyk, no. Jednym się zdarza przeżyć tak życie, że nie stracili twarzy, a innym się zdarzyło przeżyć życie tak, że stracili twarz. Prawie niczego nie żałuję. Jak patrzę do tyłu, to jestem usatysfakcjonowany. Jak patrzę do przodu, to jestem pełen nadziei. Jak patrzę do lustra, to widzę uśmiechniętą twarz. Jak kładę się do łóżka, to moja część łóżka jest zagrzana. Ha! Mam kogo kochać, jestem kochany. Kury znoszą jajka. Żyć nie umierać.